Naszym gościem jest pan minister Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Witamy, panie ministrze.
Szczęść Boże, kłaniam się ojcu i wszystkim radiosłuchaczom.
Panie ministrze, na początek pytanie o konferencję wodną ONZ. Pan minister uczestniczył w niej. Czym ona się zajmowała, jakie tematy były podjęte i też po co takie konferencje są organizowane?
To była konferencja planowana już od wielu lat przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Kwestia wody jest oczywiście tematem niezwykle ważnym, o znaczeniu wody nikomu nie trzeba tłumaczyć, jednak ma to szczególne znaczenie w kontekście przede wszystkim podejściu państw co do realizacji pewnych zadań, a przede wszystkim walki dzisiaj nie tyle z powodzią, co przede wszystkim z suszą. To, co obecnie dzieje się chociażby w Europie Zachodniej, we Francji czy w Hiszpanii, wskazując na to, jak bardzo mamy małą ilość opadów, a to powoduje przede wszystkim ogromny wzrost cen żywności. Tutaj wszyscy to odczuwamy obecnie z powodu wysokich cen warzyw i owoców. To wszystko pokazuje, że przede wszystkim dzisiaj inwestycje muszą być skierowane na rozwój i gromadzenie, zatrzymywanie wody przez poszczególne państwa i między innymi taką konferencję i takie przesłanie czy deklarację, którą składałem w imieniu Polski w ramach oczywiście trwającej sesji ONZ-u, będzie miało to ogromne znaczenie w kontekście przede wszystkim przyszłych inwestycji, które musimy zrealizować, a wiemy, że tutaj nie tyle mamy problem z tymi inwestycjami, co z decyzjami, które musimy zgadnąć w Komisji Europejskiej, więc to jest jak gdyby dla nas najistotniejsze, że ten przekaz, który kierowany jest przez Organizację Narodów Zjednoczonych, jest zdecydowanie bardziej racjonalny niż to, co dzisiaj mamy do czynienia w Unii Europejskiej.
Ta perspektywa szersza rzeczywiście pokazuje, co tak naprawdę jest wyzwaniem i problemem. Wspomniał pan minister o tym, że pewne wyzwania pojawiają się w związku chociażby z decyzjami Komisji Europejskiej wobec naszego państwa, ale ostatnio też pojawiły się pewne przeszkody ze strony polskich sądów. Mam tutaj na myśli decyzję najpierw wojewódzkiego, później Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi o kwestię nowych prac na Odrze. Jak tutaj wygląda sytuacja? Czy trzeba zakończyć pracę, nie wiem, stop, koniec, wyłączamy wszystko i czekamy na pozwolenie?
Oczywiście na to pozwolić sobie nie możemy, bo to będzie miało katastrofalne skutki pod kątem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ale i również tam inwestycji. Zainwestowaliśmy ogromne miliony złotych w to, aby wybudować instalacje wodne, to przede wszystkim są ostrogi, które powodują piętrzenie, nie mają żadnego negatywnego wpływu na środowisko. Dzisiaj niedokończenie tych inwestycji, a więc zabezpieczenie tych narzutów kamiennych spowoduje katastrofę budowlaną, nie mówiąc już o tym, że może wywołać również zniszczenia mostów czy innych urządzeń wodnych, bo jeżeli będziemy mieli do czynienia z wysoką wodą, to wszystko się rozleci, więc taka niefrasobliwa czy wręcz szkodliwa decyzja sądu, który nakazuje natychmiast zaprzestanie robót, ma daleko idące konsekwencje, a my na to sobie pozwolić nie możemy. Oczywiście nie rozpoczynamy żadnych innych budów, ale to, co jest rozpoczęte, musimy zakończyć w celu zabezpieczenia właśnie w ramach bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, podtopieniowego dla swobodnego ruchu lodołamaczy, bo przecież co roku przeżywamy problemy z podtopieniami i z cofkami, które są przede wszystkim dostrzegalne i zają do rzeczy dolnej Odry.
Czy jest możliwość, żeby te prace w jakiś sposób kontynuować? Teraz one zostaną dokończone, ale nowe etapy, no jak to wygląda? Decyzja sądu ostateczna, czy można z nią jeszcze jakoś polemizować, czy w jakiś inny sposób uzyskać zgody, pozwolenia na te prace, które są konieczne, jak pan powiedział?
Znaczy, mamy pozwolenia na budowę prawomocne, na podstawie których realizujemy inwestycje. Oczywiście sąd podważa decyzje środowiskowe, a więc to, co przede wszystkim aktywiści niemieccy, jak również rząd Brandenburgii, lokalny rząd Brandenburgii wnioskuje o to, żeby zatrzymać te inwestycje, chociaż trzeba przypomnieć, że takie same urządzenia, czyli te ostrogi, znajdują się po niemieckiej stronie, zostały wybudowane, zmodernizowane, nie spotkały się z żadnym przecież sprzeciwem ekologów niemieckich czy rządu brandenburskiego. Natomiast jeśli chodzi o to, co chcemy w takiej samej konwencji wykonać po polskiej stronie, spotyka się z tak dużym działaniem hamującym nasze inwestycje. No, dla nas jest to oczywiste, nie chodzi o żadną ekologię, chodzi po prostu o konkurencyjność, to, że do rzeczy Odry, ale głównie Odra, rozwijający się port Szczecin-Świnoujście, teraz budowany terminal kontenerowy w Świnoujściu, czy chociażby nowe podejście do tego terminala, to cały pakiet działań, które mają za zadanie podniesienie konkurencyjności właśnie Pomorza Zachodniego, czy całej Polski Zachodniej. I to chyba jest największa kość niezgody i to jest główny cel niemiecki, żeby zablokować nasze inwestycje, tak żebyśmy się nie mogli w sposób zrównoważony rozwijać. I po prostu my na to sobie pozwolić dzisiaj nie możemy. Realizacja zadania zostanie zakończona tak, aby z jednej strony właśnie zabezpieczyć społeczeństwo przeciwpowodziowe, a z drugiej strony zrealizować inwestycje, które Polskę kosztowały miliardy złotych.
Panie ministrze, no właśnie kwestia tego zrównoważonego gospodarowania i wodą, ale też całego zrównoważonego rozwoju, to oczywiście ogromna rola transportu drogą wodną. Jak te kwestie w Polsce wyglądają dzisiaj?
No dokładnie, wszyscy wiemy, jak wyglądają polskie rzeki. Brak od wielu, wielu lat inwestycji spowodował przede wszystkim bardzo minimalny element wykorzystania dróg wodnych. My oczywiście zakładamy cały proces rewitalizacji odrzańskiej wodnej czy wiślańskiej drogi wodnej, ale przede wszystkim dzisiaj to ma mieć znaczenie przeciwpowodziowe i służące bezpieczeństwu ludności. Właśnie swobodny przepływ lodołamaczy, ale również jeśli chodzi o właśnie obszar Szczecina i Świnoujścia, jeśli chodzi to jest ten element dopełniający i umożliwiający swobodny rozwój, bo właśnie odrzańska droga wodna na tym etapie, czy już dokańczana, bo przecież w przyszłym roku ma być ostatecznie zamknięta inwestycja budowy drogi S3, jak również modernizacja linii kolejowych, czy całego węzła kolejowego w Szczecinie i Świnoujściu, który już został zrealizowany, to są przecież podstawowe elementy, które podnoszą właśnie atrakcyjność gospodarczą, a przede wszystkim wyrównują nasze szanse konkurencyjne w ramach przecież oddziaływania i współoddziaływania w ramach z naszymi sąsiadami. Więc próba takiego zastraszenia czy zablokowania naszych inwestycji no jest odczytywana po prostu przez nas jako celowe działanie na szkodę rozwoju Polski. I jeszcze raz chciałbym to podkreślić. W żaden sposób na to nie godzimy i zrealizujemy te inwestycje tak, jak zaplanowaliśmy je.
Na koniec, panie ministrze, zapytam o port w Elblągu. Rząd obiecał 100 milionów, by zainwestować w rozbudowę tego portu i przystosowanie go do przyjmowania większych jednostek. Jak wygląda dzisiaj sytuacja? Czy choć trochę bliżej porozumienia z Elblągiem?
Z naszej strony cały czas ta oferta jest przedstawiana prezydentowi. My cały czas realizujemy nasze zadania zgodnie z programem wieloletnim. Ja chciałbym przypomnieć, że pogłębienie rzeki Elbląg czy pogłębienie Zalewu Wiślanego to zakres prac, które ma być wykonany w tym roku. Jesteśmy już bardzo zaawansowani, bo w jednym przypadku drogi rzeki Elbląg w zasadzie mamy już blisko 90% zaangażowania. W pogłębieniu zalewu to ponad 60%. W związku z tym my na pewno w tym roku dokończymy nasze inwestycje. Natomiast nieracjonalne zachowanie prezydenta Elbląga pokazuje to, że nie ma woli w Elblągu, aby rozwijać port, aby w ten sposób tworzyć szansę, nową szansę gospodarczą, przede wszystkim na miejsca pracy, ale na przyciągnięcie ogromnego biznesu, który pojawił się dzięki swobodnej możliwości wypłynięcia na morze, a więc przekopowi przez Mierzeję Wiślaną. Tutaj apele, które kierujemy do prezydenta Wróblewskiego, mają na celu po prostu racjonalne podejście do tego tematu i schowanie jakichś własnych ambicji naprawdę głęboko, bo dzisiaj 5 minut, które pojawia się dla Elbląga. Ja chciałem tylko przypomnieć, że przecież polskie porty mają ogromne wyniki, jeśli chodzi o przeładunki. To nie zadzieje się w Elblągu, jeżeli nie przystąpi tutaj prezydent do inwestycji w tym zakresie. Ja wielokrotnie mówiłem, dla państwa polskiego znalezienie 100 milionów złotych na inwestycje nie jest wielkim problemem. Natomiast dla miasta chociażby wysupłanie 1 czy 2 miliona już stanowi ogromny problem. Więc dlatego tutaj tak mocne wsparcie z naszej strony, które chcemy udzielić Elblągowi, żeby się rozwijał, i ogromny apel o rozsądek. Rozsądek i nie kierowanie się względami politycznymi w tej materii, bo przecież państwo polskie jest tutaj gotowe zainwestować ogromne pieniądze po to, aby rozwijać tą część Polski, aby rozwijać Elbląg. Natomiast to zachowanie jest zgoła zaskakujące, które widzimy po stronie prezydenta miasta Elbląg.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam.
Serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan minister Marek Grubarczyk, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, był naszym gościem.